Gościem programu jest dr Barbara Przywara, socjolog z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór państwu.
Czy minimalistyczny styl życia to jest trend, pewien kaprys współczesności, kontrast dla konsumpcjonizmu, czy też możliwe, że to się utrzyma dłużej i stanie się no właśnie sposobem na życie?
Ja myślę, że żyjemy w takim społeczeństwie, w którym mamy wiele różnych trendów. To już nie jest taki czas, w którym społeczeństwa były takie jednolite w pewnych modach, w pewnych właśnie trendach, w pewnych zwyczajach, ponieważ trochę to, co się dzieje w internecie, czyli te bańki filtrujące, w których funkcjonujemy, one się trochę przenoszą na naszą rzeczywistość, ponieważ jak nawet sami rozejrzymy się, mamy taki, a nie inny krąg znajomych, taki, a nie inny krąg zainteresowań i ludzi, którzy z nami je podzielają, to nie jest tak, że mamy jakieś jedne wiodące dla wszystkich, w cudzysłowie oczywiście, obowiązujące trendy. Jest ich na pewno kilka. Ten trend minimalistyczny to tak jak trend związany z takim byciem offline, który też przebija się gdzieś tam w różnych zachowaniach, w doniesieniach medialnych. On wynika w prostym rachunku z właśnie z tego naszego przebodźcowania, z tego, że wszystkiego jest dzisiaj za dużo. Jesteśmy właśnie tacy przebodźcowani informacjami, przebodźcowani rzeczami. To też związane jest z czymś, o czym się mówi coraz częściej, z różnymi oczywiście falami wznoszącymi i opadającymi, czyli o czymś, co kiedyś nazywaliśmy zrównoważonym rozwojem, a dzisiaj bardziej mówimy o ESG, które jeszcze ma szersze znaczenie. I ten minimalizm jest też z tym związany. Prosty przykład podam. Branża fast fashion, która jest w tej chwili tak, no można powiedzieć, wręcz hejtowana, tak? No ale ona faktycznie, czy ograniczenie tej naszej rozwiązłości, można powiedzieć, ubrań, no to jest akurat bardzo dobry ruch w stronę tego dbania i o siebie, i o środowisko, bo jeżeli mamy szafy przepełnione różnymi rzeczami, co chwilę je wymieniamy, bo pojawiają się co rusz jakieś mody. Dawniej moda się zmieniała co jakiś czas, lata, a w tym momencie właściwie co miesiąc coś innego jest modne, bo sklepy są zasypywane już nawet nie sezonowo, ale te sezony się skracają do dosłownie 2-3 miesięcy albo i nawet krócej. Pojawiają się coraz to nowe rzeczy, więc tak naprawdę jest to trochę takie wyzwanie, no można nawet powiedzieć cywilizacyjne.
Z jednej strony mamy nadmiar, czasem i przesyt, z drugiej zaś, no właśnie, czy możemy na szali położyć ten minimalizm, który może się w pierwszej chwili kojarzyć wręcz z ascezą. Taka refleksja, która może zniechęcać, mam bardzo wiele przedmiotów, rzeczy, którym jestem otoczony, jakżeż pozbyć się tego wszystkiego. No pytanie, czy o to chodzi, a może małymi kroczkami?
No to tu mamy dwie kwestie. Kwestie, jak dojść do minimalizmu i może za chwilkę do tego wrócimy. A ja jeszcze bym wróciła właśnie do tego myślenia raz, skąd się bierze i co nam daje. Bo te wszystkie, no właśnie, trendy społeczne, one są ze sobą powiązane. Bo z jednej strony, popatrzmy, nadmiar związany jest z takim zjawiskiem, które jest znane na przykład w ekonomii behawioralnej, gdzie nadmiar wyboru powoduje, że jesteśmy trochę sparaliżowani nim, tak? Czyli albo oddalamy ten wybór, albo wręcz z niego rezygnujemy. Wiele badań, począwszy od Kahnemana, potwierdzają też tą tezę, to bardzo dużo na ten temat mówił, polecam bardzo jego wykłady, Barry Schwartz, który właśnie mówił o takim paraliżu decyzyjnym i o paradoksie wyboru. Im więcej mamy rzeczy do wyboru, teoretycznie powinniśmy być szczęśliwsi, ponieważ człowiek lubi mieć wybór. Bardzo nie lubi mieć z kolei ograniczonego wyboru i to na przykład w manipulacjach jest wykorzystywane. Ale jeżeli jest tego za dużo, zastanawiając się nad tym, co wybrać, wpadamy w taką pułapkę właśnie tego paraliżu. Ten paraliż ma różne swoje odmiany. Kończy się najczęściej po prostu frustracją i niezadowoleniem, a to już prowadzi często nawet do agresji. Więc to jest jeden element. Drugi, coraz częściej mówimy o mindfulnessie, mówimy o takiej samoświadomości, mówimy o wewnętrznym spokoju, o budowaniu właśnie takiej odporności psychicznej. A proszę pamiętać, że taki nadmiar i bałagan wokół nas, no bo jak mamy za dużo rzeczy, to bardzo blisko jest do bałaganu, do takiego zaśmiecania, do tego, że rozprasza nas to. To tak jak mamy bardzo dużo powiadomień od ludzi, no to wiadomo, że nas to rozprasza. Tak samo mnóstwo rzeczy różnych, o nie trzeba dbać, Je trzeba sprzątać, odkurzać, trzeba płacić nieraz, nie wiem, ubezpieczenia, na przykład jak nie wiem, ktoś ma, nie wiem, 5 samochodów, tak? Czy mamy w domu różnych nawet udogodnień w ramach, nie wiem, smart house, czyli różnych internetowo-elektronicznych gadżetów. To wszystko wymaga naszej uwagi, więc nasz mózg też się zaczyna buntować i w tym trendzie takiej właśnie takiego odśmiecania swojej głowy, takiego odpoczynku, jeżeli mamy minimalistyczne, nie wiem, pomieszczenia czy mniej tych rzeczy do ogarnięcia, to po prostu czujemy się lepiej. Wiele osób też, i też się dzisiaj mówi o takim trendzie związanym z neuroróżnorodnością. I tutaj też przy różnych takich naszych różnorodnościach, proszę zobaczyć, że coraz modniejsze są silent roomy, takie pokoje wyciszeń, w których praktycznie nic nie ma, w którym jest jakiś fotel, jakaś może jedna grafika, albo najlepiej to właśnie jakaś ściana z jakimś miłym kolorem, po to, żeby właśnie odłączyć zmysły od tego przebodźcowania różnymi elementami. Więc to są wszystko trendy, które się łączą w którymś momencie, chociażby w tym minimalizmie. Rozmawiamy tutaj też o tym sprzątaniu. No to ja podam prosty przykład. Proszę zobaczyć, jak dużo jest dzisiaj kont z tak zwanego decluteringu, czyli uporządkowywania przestrzeni. Ludzie zatrudniają specjalne osoby, które, i to nie są osoby, które sprzątają, tylko osoby, które aranżują przestrzeń. My nawet na studiach teraz mamy takie studia podyplomowe z aranżacji, z architektury wnętrz i tam też w tym roku proponujemy na przykład właśnie taką aranżację przestrzeni. Najczęściej ona idzie w duchu minimalistycznym. Oczywiście dostosowuje się do potrzeb danych mieszkańców, w jakim są, no inaczej będzie wyglądać dom osoby, która mieszka sama, inaczej jak jest rodzina z jednym dzieckiem, czy z dwójką, czy z trójką, czy ze zwierzętami, ale to jest uporządkowywanie przestrzeni właśnie nie już w duchu jakiegoś, nie wiem, feng shui, tak? Tylko w duchu takiej wsparcia nas, naszych potrzeb też psychologicznych i relacyjnych. To jest jeden z przykładów oczywiście takiego uporządkowywania, nie żeby tutaj reklamować takie usługi, natomiast żeby pokazać, że jest to potrzeba społeczna i że ludzie nawet za to płacą. Więc no, trzeba mieć na to jakiś pomysł i niekoniecznie wyrzucać bez składu i ładu. Aczkolwiek takie pomyślenie, żeby trochę się pozbyć tak zwanych przydasiów, chyba się przyda każdemu z nas.
Jest ogromna chęć w człowieku, by móc zarządzać tym, co wokół mnie. Czy to będzie moja praca, czy to będzie innego rodzaju zakres obowiązków, czy też właśnie przestrzeń, w której mieszkam, czy w której przebywam, od pokoju w zakładzie pracy po pokój w moim domu. I w przypadku nadmiaru, i w przypadku minimalizmu, który też może przekroczyć w pewnym momencie zdrowy rozsądek i jakiś umiar, jedna i druga opcja może sprawić, że to nie ja rządzę, ale rządzi coś mną. Chyba w obu przypadkach istnieje takie zagrożenie, jeśli zabraknie umiaru.
To panie redaktor, to już mamy pytania filozoficzne właściwie w tym momencie. I automatycznie gotową odpowiedź. Wszędzie jest potrzebny złoty środek. Czy można być skrajnie minimalistycznym? Pewnie można. Czy dotyczy to dużej grupy społeczeństwa? Raczej nie, bo my z natury jesteśmy osobami, które no, wolą mieć niż nie mieć. Lepiej na wszelki wypadek coś mieć, na wypadek tego czy tamtego. Właśnie, czy chociażby to myślenie takie przydasiowe, że to coś jednak może się kiedyś nam przydać.
Chyba stronimy od wszelkich postaci radykalizmów, skrajności.
Co więcej, radykalizm i skrajność, jeżeli mówimy o takich kwestiach, na przykład gromadzenie rzeczy czy pozbywania się rzeczy, to bardzo często już przekształca się w zachowania poza normą, czyli zachowania związane z jakąś na przykład dysfunkcją, z chorobą. Choroby, w których właśnie są ludzie zbieracze, w takich drastycznych przypadkach domy są wypełnione po brzegi różnymi rzeczami i to już jest naprawdę patologiczne zachowanie. Być może także takie właśnie taka ucieczka w te przykładowe Bieszczady, gdzie żyjemy bez prądu, bez bieżącej wody i tak dalej, to też są już właśnie, to są już te takie skrajności, które no, nie tyle są trendem, ile są takim pojedynczym wyzwaniem, wyborem danej jednostki, a nie trendem, który dotyka wszystkich tak naprawdę. No ale ponieważ rozmawiamy o trendach, no to raczej rozmawiamy o pewnych na przykład modach też chociażby w projektowaniu. Proszę zobaczyć, że dzisiaj faktycznie jak popatrzymy na nowoczesne budynki, nowoczesne mieszkania, one są jednak w takim duchu minimalistycznym. Nie ma tych zdobień, tego rokoka takiego, tak ja w cudzysłowie oczywiście tego używam, ale faktycznie nawet w tym to widać, że dążymy do pewnego uporządkowania. Wspomniała Pani tutaj o tym zarządzaniu. Tak, no słowo management jest dzisiaj odmieniane przez różne przypadki i lubimy mieć nad pewnymi rzeczami kontrolę. Mamy nadmiar właśnie wszystkiego, od informacji po rzeczy.
Minimalizm zatem to sposób na to, by uprościć sobie życie, by ono było chociaż troszeczkę lepsze, bardziej wygodne dla nas i znośne.
Minimalizm, jak wspomniałam, może sprzyjać na przykład naszemu komfortowi psychicznemu, bo mamy wtedy wrażenie uporządkowanej przestrzeni, co przekłada się, badania też pokazują, przekłada się na to, na nasze samopoczucie, na naszą właśnie kontrolę nad otoczeniem, na mniejszy poziom rozproszenia, ale też im mniej mamy rzeczy do zrealizowania czy rzeczy do posiadania, tym właśnie jest tym mniej tych naszych zadań, które realizujemy. To nawet widać taki trend w firmach, żeby zastanawiać się, czy robić takie audyty z zadań, które realizujemy, czy nie jest ich za dużo. Czasami porywamy się na jakieś zadania, na jakieś kolejne rzeczy, bo tak zawsze było albo mamy takie pomysły, nie zastanawiając się nad tym, że tak naprawdę absorbuje to też wiele innych osób, absorbuje to pewne koszty i być może pewne cele, które zawsze mam nadzieję sobie zakładamy, są do zrealizowania zupełnie innymi właśnie, bardziej minimalistycznymi środkami. My tak lubimy, nieraz tak obserwuję na przykład w danym tygodniu czy dany weekend, ile się rzeczy dzieje, ile eventów, ile zadań. Nie tak dawno któraś z gmin właśnie ogłosiła, że robi jakieś tam dni swoje i było tych zadań, tych propozycji tak dużo, tak sobie pomyślałam wtedy w duchu, czy to nie wprowadzi mieszkańców właśnie w taki paraliż wyboru, że jak jest tyle, nie umiem wybrać, wszystkie fajne. I kończy się na tym, że znowu jest walka o uwagę, walka o czas ludzi. I jeżeli spojrzymy na taki kalendarz właśnie chociażby wydarzeń, no to zobaczymy, że w ciągu dnia jest ileś tam tych wydarzeń i nie ma się co dziwić, że czasami są frekwencją, czyli właśnie walka o czas, walka o uwagę jest krucho. Więc ten minimalizm może powodować, że będzie nam się troszkę spokojniej i wygodniej żyło, a przecież do tego też trochę dążymy.
Poruszyła Pani bardzo istotny aspekt tego zagadnienia, to znaczy nasze zadania w pracy, w domu. Odchodzimy od tego minimalizmu w szafie, na półce, w mieszkaniu. Idziemy w stronę refleksji dotyczącej tego, w jakim celu i czy nie zbyt wiele biorę na siebie różnych obowiązków. Bywa też tak, że sami sobie dobieramy tak rozległy, bogaty bukiet rozmaitych obowiązków i zadań, że w pewnym momencie ten bukiet już nie wygląda ładnie, ani nie pachnie, a zaczyna więdnąć.
Tak, to jest bardzo szeroki problem. Czasami rozmawialiśmy na przykład o taki temat też powiedzmy medialny, jak się zbliża, nie wiem, Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Babci. Mówimy o roli czy wizerunku współczesnych właśnie rodziców czy dziadków. I często tam się pojawia ten wątek, że jest bardzo dużo dzisiaj oczekiwań od tych ról społecznych. Możemy mówić też o roli pracownika. Chcemy dzisiaj bardzo efektywni, chcemy robić dużo w krótkim czasie i mieć jeszcze dużo wolnego czasu. To jest też taki znak naszych czasów współczesnych, w których mamy tak dużo i oczekiwań, i możliwości. Chcemy z wszystkich skorzystać. Jeszcze dodatkowo otoczeni jesteśmy social mediami. Nasze setki znajomych ogłaszają wszemi wobec, że robią to, robią tamto. I my trochę jesteśmy tacy w tym wszystkim zawieszeni. Chcielibyśmy wszystkiego połapać po trochu. Czyli mamy z jednej strony oczekiwania od nas jako naszej roli społecznej, czy jestem pracownikiem, czy jestem dziennikarzem, czy jestem matką, czy jestem dziadkiem i tak dalej, więc chcę spełnić te oczekiwania z różnych stron. Trochę się zaczynam w tym gubić, bo nie jesteśmy w stanie oczywiście wszystkich oczekiwań spełnić. Chcę jeszcze o tym trochę innych poinformować. Czujemy się znowu niedoskonali, niewystarczający, no to jest też prosty przepis do tego, żeby się właśnie źle czuć. Być może z tego ten minimalizm też.
jeśli zaczynamy rezygnować z niektórych oczywiście zadań, zobowiązań, które sam sobie narzucam, no to bywa, że obserwując choćby w mediach społecznościowych kolejne sukcesy i kolejne szczęśliwie zakończone historie rozmaite bliskich i znajomych, no to jeżeli ja nieco skrócę listę harmonogramu dnia, to bywa, że czuję się gorszy, no bo przecież inni mają dużo więcej zadań ode mnie, radzą sobie, a ja nie dość, że nie uczestniczę w tym wyścigu, to jeszcze zaczynam być coraz bardziej z tyłu.
No niestety to jest właśnie ta pułapka związana chociażby z social mediami, kiedy porównujemy się. Te porównania społeczne kiedyś, a dzisiaj to jest niebo a ziemia, tak? Kiedyś mogliśmy się porównać do osób z naszej rodziny, naszego sąsiedztwa, nie wiem, kolegów, koleżanek z klasy czy z pracy, a w tym momencie porównujemy się do całego świata.
Często do ludzi, których nie znam. Influencer, aktor, aktorka, nigdy nie rozmawialiśmy, nie mamy bliskiej relacji, no ale porównuje się.
Tak, tak, to o tym właśnie mówiłam, o tej to koncepcji akurat Kenneta Gergena, który mówił właśnie o takim nasyceniu społecznym. Dzisiaj celowo powiedziałam, że mamy setki znajomych, tak, chociaż tak naprawdę nie jesteśmy w stanie z nimi utrzymywać kontaktu, ale mamy mnóstwo tych znajomych w cudzysłowie, czy właściwie osób, które obserwujemy, których osobiście w ogóle nie znamy, ale jakoś się tam kierujemy. No, recepty są bardzo proste, to jest pewna cyfrowa równowaga. Mówimy dzisiaj o higienie cyfrowej i te elementy z tym związane, żeby czasami sobie poodcinać te obserwowane rzeczy, czasami się zastanowić tak naprawdę, co mi daje obserwowanie danego konta. Sama to na sobie testowałam, no jako medioznawca oczywiście muszę śledzić te różne rzeczy, które się dzieją także w mediach społecznościowych, ale też sobie zrobiłam taki, powiedzmy, taką checklistę konta, po obserwacji których mam dobre samopoczucie i daje mi to coś, czegoś się uczę, coś jest dla mnie dobre, czyli jakoś mnie rozwija, a po których właśnie wpadam w takie zastanowienie, może powinnam jeszcze więcej. I przyznam szczerze, że jestem tutaj bezwzględna i po prostu przestaje unfollow i na tym się kończy cała historia, co serdecznie polecam wszystkim, bo to jest ten element, o którym też mówiliśmy, tego czyszczenia. Ja pamiętam kiedyś może trochę taka anegdota, jak rozmawialiśmy ze studentami o tych właśnie, ilu mamy znajomych i ja im zadałam takie pytanie, a powiedzcie mi dokładnie, ile macie znajomych, nie wiem, tam na Facebooku wtedy. No i oni tak się zastanawiali, a jedna dziewczyna podniosła rękę i podała bardzo konkretną liczbę. Ja tak ze zdziwieniem pytam, a no to sprawdziła pani teraz? Nie, wczoraj sprzątałam w swoim koncie. I to mnie mocno tak zastanowiło, w pierwszym momencie zszokowało, trochę rozśmieszyło, no ale tak jest. No, nawet musimy posprzątać w naszych relacjach. I też są takie psychologiczne porady, żeby na przykład odcinać się od ludzi, którzy no właśnie nas nie rozwijają. Może też trzeba się przyjrzeć minimalizmowi w relacjach, bo czasami możemy się w tym po prostu tak trochę rozmyć, a nie każda relacja nas buduje. Jeżeli się świadomie decydujemy, żeby no, pomagać komuś, kto no, ma jakieś problemy i też nas to trochę, mówiąc kolokwialnie, dołuje, to jest okej, ale żeby to była nasza decyzja. Natomiast jeżeli tkwimy w jakichś relacjach, które nas nie rozwijają, a wprost przeciwnie, no, to może wzorem tej studentki trzeba na tym koncie społecznym też posprzątać.
Pierwszy krok w stronę minimalizmu. Czy to jest pytanie po co? W jakim celu?
Pytanie po co jest świetnym pytaniem. Właściwie w każdym obszarze naszego życia. Bo po pierwsze budzi naszą świadomość. Mamy świadomość, że coś jest nam potrzebne albo nie. Po drugie w sposób dość taki precyzyjny odcinamy się właśnie od prostych mód i trendów i zastanawiam się, czy naprawdę mi jest potrzebna nowa spódnica, czy nowa torebka, a nie, że idę raz na wesele i no, powinnam coś nowego mieć. No to może się to przydać w czymś innym, albo może trzeba znaleźć alternatywny sposób dzisiaj. No może torebki nie pożyczymy, chociaż też moglibyśmy, ale mamy też różne sposoby, żeby rozwiązywać swoje problemy czy realizować swoje cele, niekoniecznie właśnie kupując coś nowego. Tutaj też pomysły różnych firm, startupów i tak dalej są wychodzące naprzeciw temu. Więc tak, myślę, że pytanie, czy na pewno jest mi to potrzebne? Po drugie, co mi to da? W sensie takim, czy mnie to buduje, czy mi to pomaga, w czym konkretnie, żeby z pełną świadomością tę decyzję podejmować. Co nie jest tylko takim słowem na wiatr, dlatego że dzisiaj marketing też jest oparty właśnie o tę ekonomię behawioralną, kiedy niestety większa część naszych decyzji jest zupełnie intuicyjna i zupełnie spontaniczna. Wiele zakupów online jest zakupami skrajnie nieprzemyślanymi, pod wpływem impulsu chwili. Jeżeli się na chwilę zatrzymamy i poczujemy taką ogromną chęć, że muszę to mieć, to tym bardziej niech ta czerwona lampka się zapali I zastanówmy się, czy faktycznie, ja pamiętam, czytałam taką książkę Eliasa Boudaoudziego, który mówił o swojej pacjentce, to jest taki psychoterapeuta amerykański, która miała dziwne schorzenie, ja tak mówię oczywiście kolokwialnie dziwne schorzenie, i jeżeli szła na zwykłe zakupy, mogła kupować bardzo racjonalnie i zawsze robiła to racjonalnie. Natomiast jak kupowała online, to kupowała w sposób, który jest charakterystyczny dla zakupoholików. Czyli na przykład jeżeli kupowała sukienkę, to kupowała 6 sztuk. Jedna do mojego rozmiaru obecnie, jedna jak przytyję, jedna jak schudnę i co najmniej w 2 kolorach. Nie umiała sobie z tym poradzić i poszła właśnie, że w zakupach online absolutnie nie kontrolowała tych swoich wydatków, a jak poszła do sklepu zwykłego, to nie miała z tym żadnego problemu. Więc no, jak się okazuje, jest to ważne, żeby także w tych zakupach online, gdzie jest, no jest właśnie to kliknięcie, poza tym nie ma kontroli. Nikt nie patrzy nam w ten koszyk, tak? Bo jakbyśmy byli w sklepie i wrzucili sobie te 6 sukienek, to nawet ta ekspedientka by tak popatrzyła nas trochę dziwnie i może by nas to trochę przystopowało. A tu jak kupujemy w internecie, to często to jest właśnie ten prosty klik i jeszcze na dodatek nie płacisz od razu, tylko tam za jakiś czas. I jest to łatwiejsza decyzja do podjęcia, no niestety bardziej irracjonalna, więc polecam wszystkim pytanie po co i dlaczego.
Warto rozważyć i wybrać te działania, które sprawią, że tak jak już kilka razy wspominałyśmy, nasze życie będzie lepsze dla nas i dla innych. To decyzja, która dotyka też innych osób.
Lepsze, wbrew pozorom, wygodniejsze, mniej stresujące i mniej odpowiadające na oczekiwania innych, a bardziej odnoszące się do tego, co mi jest potrzebne. I znowu, no ja lubię posługiwać się przykładami i wiem, że to wtedy bardziej do nas się odnosi. Jak, no weźmy przykład, pojawia się dziecko na świecie, rodzice zaczynają szaleć, kupować różne rzeczy. I tak nieraz się zastanawiam, czy na pewno do opieki nad tym dzieckiem potrzebują tylu różnych gadżetów. Taki bujak, taki fotelik, a ten z takim rzeczy, podgrzewasz do chusteczek, do higienicz i tak dalej, i tak dalej. I tak się zastanawiam, czy nie powinni sobie zadać tego pytania, czy mogliby wychować w zdrowiu to dziecko bez połowy tych gadżetów, które też kosztują. No chyba, że są influencerami i dostają je za darmo, bo to też jest ważny temat. No, mi się tak wiele rzeczy łączy, no bo to się wszystko łączy nam w społeczeństwie, że kiedyś czytałam taką dyskusję właśnie o tym, że influencerzy, i to nie muszą być ogromni, to może być taka influencerka, która ma po prostu jakąś swoją społeczność, firmy też z takimi mniejszymi influencerami pracują. Ona dostaje, czy on dostaje te rzeczy w ramach współprac. Natomiast ci, którzy obserwują te konta, no oni sobie to muszą kupić. No to jest czysty marketing i czysta sprzedaż, ale jednak warto się nad tym zastanowić, czy faktycznie muszę mieć tę konkretną zabawkę, tę konkretną książeczkę, czy w jakiś inny sposób mogę ten cel zrealizować, jakim jest wychowanie mojego dziecka w zdrowiu i w takim wewnętrznym spokoju.
Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę między nadmiarem a minimalizmem. O tym dziś mowa w programie, a gościem audycji była dr Barbara Przywara, socjolog z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
I minimalistycznie się pożegnam. Dziękuję i dobranoc.